Gość Radia Gdańsk.
Studio Aleksandra Gosk, przewodnicząca Rady Miasta Sopotu i Koalicja Las Jest Nasz, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Działaczka Koalicji Las Jest Nasz.
Tak, szczęśliwie.
Czyli ten las trójmiejski, zwłaszcza Trójmiejski Park Krajobrazowy jest?
No właśnie, okazało się, że mieszkańców głównie. Bardzo cieszymy się, że ministerstwo wstrzymało realizację planu urządzenia lasu i wsłuchało się w głos mieszkańców.
To była bardzo długa procedura, można powiedzieć. Ona w zasadzie trwa, no bo dalej, skoro jest niezatwierdzony plan, to trzeba go opracować i w taki sposób, żeby mógł zostać zatwierdzony, ale ta procedura, a w zasadzie spór o tę wycinkę, to już ma wieloletnią historię tutaj.
To prawda. Pierwsza narada techniczno-gospodarcza, w której uczestniczyliśmy zarówno jako aktywiści, jak i samorząd sopocki, odbyła się w 2024 roku. Nowy PUL, ten, o którym mówimy teraz, powinien obowiązywać od stycznia 2025 roku.
Zeszłego roku, tak.
Zeszłego
jest.
Roku. Mm-hmm. Wobec czego cały czas funkcjonujemy w takim otoczeniu prawnym, w którym wszystkie prace, które odbywają się w lesie, odbywają się bez zatwierdzonego planu urządzania lasu.
I nie zawsze z aprobatą mieszkańców.
Zdecydowanie wbrew aprobacie, nawet, tak. I zdecydowanie wbrew opiniom, bo każdy plan urządzenia lasu jest opiniowany zarówno przez Zespół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak i przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. I te dwa organy, no samorząd też tam wnosił swoje uwagi. I te dwa organy wskazywały wyraźnie na brak spójności tego zaplanowanego planu, który przygotowywały lasy państwowe, planem ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego to są takie wytyczne wieloletnie, bo on jest do roku 2035 bodajże przewidziany, które zakładają, jakie prace w lesie, w trójmiejskich lasach krajobrazowych powinny być realizowane z naciskiem na ochronę przyrody głównie.
I na ile ten plan, o którym pani teraz mówi, pokrywał się z planem urządzania lasu opracowywanym?
No właśnie był rozbieżny, na co zwracał uwagę zarówno Zespół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak i aktywiści. Chcieliśmy, aby te dwa dokumenty były spójne i kładły nacisk przede wszystkim na ochronę przyrody. To też wskazał minister, wstrzymując realizację czy dopuszczenie tego planu urządzania lasu i kładąc nacisk na te właśnie pozaprodukcyjne funkcje lasu. Także to chyba jest duży sukces środowisk aktywistycznych, bo po raz pierwszy ten mechanizm, w którym ministerstwo wstrzymuje decyzję, którą zaplanowały lasy państwowe, zadziałał. No jest tylko obawa, że faktycznie bez planu urządzania lasu nadal można prowadzić prace gospodarcze w lesie i te prace trwają. Więc jak najszybciej należy ten krajobraz prawny uregulować.
I o tym zaraz pomówimy, co można z tym ewentualnie zrobić i czy w ogóle coś można zrobić, ale trzymając się samej decyzji, a w zasadzie tego, o czym poinformował wiceszef resortu klimatu i środowiska wczoraj, to jest przełom w ogóle w myśleniu o lasach?
W moim odczuciu tak. To wskazuje na ten systemowy mechanizm, który powinien być wzmocniony. To znaczy się na taki mechanizm, w którym ministerstwo odgórnie trzyma pieczę nad tym naszym dobrem narodowym, którym są bez wątpienia lasy.
Czyli co, lasy przestają być państwem w państwie, jak przez lata były określane i żadni politycy podobno nie mieli możliwości wpływać na to, co dzieje się w lasach?
No jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym mówić, bo po raz pierwszy, przynajmniej jeżeli chodzi o nadleśnictwo.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni, rozumiem.
Wiosny nie czyni zdecydowanie, bo jest jeszcze wiele mechanizmów, które powinny być wdrożone. Między innymi ciągle nie mamy realizacji wyroku TSUE, czyli nie możemy zaskarżać planów urządzania lasu. Tutaj TSUE wskazało,
że powinniśmy zrobić. Tego by chciała Komisja Europejska.
No zdecydowanie. I tutaj nadal powinniśmy pracować nad tymi zmianami legislacyjnymi, aby były one wdrażane po prostu szybciej.
Co można zrobić z tym faktem? No bo jest tak, że plan urządzania lasu dla nadleśnictwa nie został zatwierdzony, ale tak jak pani mówi, leśnicy i tak mogą prowadzić swoje zaplanowane działania, dopóki nowego planu nie będzie. Działają na takim prowizorium, można powiedzieć. Co to w praktyce oznacza?
To w praktyce oznacza, że w tym niejasnym otoczeniu prawnym nadal można prowadzić pracę w lesie i nie ma żadnego systemu zaskarżania tych prac ani kontroli.
I nawet ta decyzja ministra resortu klimatu i środowiska nie ma żadnego wpływu na to, co
nawet
się dzieje
decyzja
w tym momencie przynajmniej.
Nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje. Co więcej, widzimy, obserwujemy to na co dzień, że te prace w lasach trwają. Dodatkowo jeszcze Sopot, bo ten element też jest zawarty w planie ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zabiega o wydzielenie rezerwatu na terenie lasów, na terenie lasów sopockich. I ta ochrona rezerwatowa sprawia, że pól swoim zasięgiem nie obejmuje tego terenu leśnego. Jest on dużo lepiej chroniony. Więc jest tu dużo mechanizmów, które można by było zastosować, jednakże no, te procedury idą bardzo wolno.
Co można zrobić z tym, z tą sytuacją? No bo to jest patowa sytuacja, można powiedzieć, bo teraz trudno przewidzieć, jak długo będzie trwało opracowywanie poprawek, jakieś korekty tego planu urządzania lasu, tak żeby on spełniał założenia ministerstwa.
To prawda, nie ma terminu. Niemniej no, zaangażowanie środowisk leśnych i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest tak duże, że nie przewiduję, żeby ta sytuacja się przeciągała. No, będziemy nalegać i wnioskować o to, żeby plan urządzania lasu jednak został jak najszybciej wdrożony. I wydaje mi się, że jako samorząd, czy chciałabym bardzo, żebyśmy jako samorząd wraz z Gdańskiem i Gdynią być może zabiegali o to, żeby jednak wstrzymać się z pracami gospodarczymi w lesie do czasu zatwierdzenia pulu. To byłby taki, nie chcę powiedzieć, no, kolokwialnie mówiąc, bat nad lasami państwowymi, który sprawiałby, że opłacałoby im się przyjąć tą procedurę jak najszybciej, żeby móc realizować pracę w lesie. Ale w tej chwili nie zależy im na czasie, no bo i tak mogą te prace
prowadzić. Instrumentu prawnego żadnego nie ma takiego, który
nie
by
mamy
to umożliwiał.
Żadnego.
Co może być, petycje, apel?
Nie mamy niestety żadnego instrumentu prawnego. Możemy wnioskować, apelować i jako samorząd te narzędzia wykorzystujemy.
Ale to jakiś list otwarty pani planuje napisać? Pytam pani o to, bo pani od lat jest zaangażowana w ten temat i w powstrzymanie wycinki w lasach, więc...
Tak, do tej pory kierowaliśmy wnioski do nadleśnictwa, zarówno wraz ze środowiskiem aktywistycznym, bo ten plan urządzania lasu też był konsultowany szeroko, wobec czego aktywnie udzielaliśmy się na tych konsultacjach, zarówno jako aktywiści, jak i samorządowcy. No teraz pewnie będziemy wprost wnioskować.
Się odbyło, tak?
Tych spotkań było ponad 30, tak jest. Na wszystkich aktywiści z koalicji Las jest nasz, do której też należy, zgłaszali swoje uwagi, zwracając właśnie uwagę na to, że na tą niespójność między planem ochrony, a planem urządzania lasu.
Czekamy na to, co zrobi nadleśnictwo, no bo teraz ma czas na to, żeby pewne korekty w tym planie wprowadzać, ale było w tym planie urządzania lasów coś dobrego? Coś się w ogóle jakby zmieniło w kontakcie z lasami po zmianie władzy? No bo...
Tak, troszkę się zmieniło. Nie należy powiedzieć, że te wszystkie działania to są działania w dobrym kierunku. Wydaje nam się, że lasy, przynajmniej jeżeli chodzi o obszar Lasów Sopockich, wsłuchały się w nasz głos. Zarówno zabiegi o wydzielania rezerwatowe, jak i konsultacje z mieszkańcami, które przeprowadziłyśmy, sprawiły, że w tym pulu teren Sopockich Lasów akurat był wyłączony z prac gospodarczych. To jest ten element, który udało nam się osiągnąć. No jednak solidarnie dla całego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wnioskujemy o to, żeby wycinki w innych obszarach też były wstrzymane.
Czyli nie do Sopotu ogranicza się pani zainteresowanie w tym temacie, czy szerzej koalicji
Las jest nasz,
środowisk leśnych szerokich?
I środowisk leśnych. Wskazujemy wyraźnie, że no, powinno to być systemowe rozwiązanie, które uwzględnia głos mieszkańców, bo proszę zwrócić uwagę, że samorząd jako taki nie ma żadnych narzędzi. Żadnych narzędzi, żeby wpływać na plan urządzania lasu. My tylko możemy opiniować ten dokument, w żaden sposób nie uczestniczymy w jego uzgodnieniu.
A potem po szeregu konsultacji i tak papier przyjmie wszystko, można powiedzieć.
I tak papier przyjmie wszystko, a co najgorsze, wycinki w lasach trwają.
Zostawiając już lasy, zejdźmy na grunt sopocki. Jakie będą kluczowe rzeczy w tym roku, które Rada Miasta musi przepracować i przyjąć jako przewodniczącą Rady Miasta teraz, panią pytam?
Tak, tych rzeczy jest bardzo dużo. Przede wszystkim jesteśmy zaangażowani w realizację planu ogólnego. To jest taki dokument planistyczny, który budzi dużo emocji. Bardzo dużo środków i nakładów i spotkań w Radzie Miasta odbywa się. Dyskutujemy na temat tych rozwiązań planistycznych, które byłyby dla Sopotu najlepsze. No i też zmienia się cała struktura, no bo studium przestaje funkcjonować jako dokument planistyczny nadrzędny nad planami miejscowymi. Pojawia się plan ogólny, który ma troszkę inne mechanizmy wprowadzania zmian w nim, wobec czego tym zajmujemy się głównie. Planujemy, że w czerwcu ukończymy już pracę nad planem ogólnym i przyjmiemy taki na posiedzeniu Rady Miasta. Dodatkowo cały czas trwają i jesteśmy tutaj bardzo aktywni w pracach nad regulacjami najmu krótkoterminowego. Ostatnio odbyło się spotkanie z ministrem Rasiem, które dotyczyło tych planowanych zmian, uczestniczyliśmy w nim. No faktycznie to, co proponuje minister w swoim projekcie, to zmiany rewolucyjne, bo on zakłada też taki mechanizm, w którym Rada Miasta miałaby uczestniczyć w procesie wyłączania całych obszarów miejskich z najmu krótkoterminowego. Niemniej no, zwracamy uwagę, że to są rozwiązania, które oczywiście są potrzebne, ale na chwilę obecną są niedoskonałe, bo tam czas wdrożeniowy do zapisów tej ustawy jest bardzo długi, bo jest określony chyba na 5 lat, wobec czego zwracamy uwagę na to, że to jest mechanizm, który przez długi czas będzie martwy. No i tak, i można sobie wyobrazić, że mając świadomość wprowadzenia tej zmiany, no wszystkie działania będą zmierzały ku temu, żeby jednak jak najwięcej takich obszarów wykluczyć.
Ale można sobie też wyobrazić, że propozycja takiego rozwiązania wzbudzi jakiś opór społeczny, czy nawet może jakieś protesty, no bo to jest de facto odbieranie możliwości mieszkańcom, obywatelom, właścicielom nieruchomości do zarządzania własną nieruchomością.
Tak, zdecydowanie.
Takiego
rozwiązanie,
swobodnego.
To tak? rozwiązanie powinno być skonsultowane i tutaj zetrą się dwa środowiska. Na pewno mieszkańcy będą chcieli mieć wpływ na to, jak ich nieruchomości są użytkowane i będą chcieli przede wszystkim mieć wpływ na to, czy najem krótkoterminowy będzie prowadzony w ich niedalekim sąsiedztwie.
Bo przecież wielu mieszkańców Sopotu, nie każdy wynajmujący jest potentatem i posiadaczem szeregu nieruchomości, które po prostu ma jako lokatę, a szereg mieszkańców Sopotu przecież też żyje z tego w jakimś sensie, albo jest to istotny wpływ do ich domowych budżetów, żeby móc wynająć tak zwanym letnikom na przykład jakieś tam nieruchomości.
Zdecydowanie tak, dlatego dyskusje w tym obszarze rozpoczynamy, jesteśmy bardzo aktywni i śledzimy bardzo uważnie to, co ministerstwo nam proponuje. No, na razie te rozwiązania, które są położone na stole, zawierają licencjonowanie takiego najmu krótkoterminowego. Tu uznajemy, że jest to dobry kierunek. Na pewno należy zwrócić uwagę na przepisy pożarowe i na to, żeby takie mieszkania były pod tym względem bezpieczne. Chcielibyśmy też, nie ukrywam, my jako samorząd zlikwidować szarą strefę, czyli jak najbardziej uregulować ten najem krótkoterminowy. Robiliśmy ostatnio badania ruchu turystycznego w Sopocie. Uniwersytet Gdański je realizował, no i wskazał, że faktycznie ta szara strefa czasami sięga w sezonie 80% najmu, także to jest
80%?
Naprawdę, to jest naprawdę, tak, są takie miesiące, oczywiście Sopot jako miasto sezonowe.
A co to oznacza szara strefa? To oznacza, że nie wiem, opłaty miejscowej nie odprowadzają do miasta, czy generalnie nie odprowadzają podatków z tego i nie rozliczają się?
Na pewno takim wskaźnikiem, który pozwala nam to stwierdzić, bo znowu jako samorząd nie mamy narzędzia, aby to tak wyraźnie i dokładnie śledzić. Cały czas wnioskujemy o to, aby tych narzędzi samorząd miał więcej. Na pewno opłata uzdrowiskowa na poziomie 3-4 miliony rocznie to jest niedoszacowanie. To znaczy, się pobieramy jej za mało, nie wszyscy ją odprowadzają, a my jako samorząd nie mamy narzędzi dyscyplinujących. Oczywiście przeglądamy platformy rezerwacyjne, staramy się dyscyplinować wynajmujących, namawiać ich do tego, żeby jednak ponosili odpowiedzialność za wspólną przestrzeń i tę opłatę odprowadzali. Niemniej no, odzew bywa różny. W tej chwili opłata uzdrowiskowa pobierana w Sopocie jest na poziomie 4 milionów rocznie.
Gdyby to tak wprost, rozumiem, przeliczyć, to 1/5 tej kwoty to jest tylko, a powinno być tego o 80% więcej. Jak
tak
rozumiem.
Możemy szacować, przynajmniej w miesiącach letnich. Także czekamy na takie rozwiązania, które nam pozwolą uszczelnić ściągalność tych opłat.
A trzymając się takiej wizji miesięcy letnich, jak przyjadą turyści do Sopotu, to wysiądą na dworcu, który do kogo będzie należał, bo sytuacja Sopot Centrum... Pani się uśmiecha, ale pod koniec zeszłego roku sąd oficjalnie ogłosił upadłość BGI, Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, która zarządzała dworcem sopockim, zbudowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ponad dekadę temu, jeśli dobrze liczę.
2015 rok.
Co będzie dalej? Jaka jest przyszłość dworca sopockiego?
No przede wszystkim zależy nam, żeby funkcja dworcowa została zachowana i to jest podstawowa rola samorządu w obszarze tej inwestycji. Przede wszystkim pilnujemy tego, aby funkcja dworcowa, jak i funkcja parkingowa, która jest tam w obrębie tego kompleksu, była zachowana i udaje się nam to, mimo tych niesprzyjających warunków ekonomicznych, które dotknęły właścicieli dworca i sprawiły, że musiał on ogłosić upadłość.
Rozumiem, że póki proces upadłościowy nie zostanie przeprowadzony, no to miasto musi się kontaktować z syndykiem.
Tak, i to robimy.
I ma związane ręce też, no bo...
Mamy trochę związane ręce, niemniej wykorzystujemy wszystkie możliwości, które są dla nas dostępne. Co najważniejsze, mamy tam nieruchomość, którą wynajmujemy. Jest to nieruchomość pod działalność Sopoteki. Rozmawialiśmy z syndykiem, udało nam się utrzymać tę umowę na takim poziomie, który jest no, dla nas akceptowalny. Odnowiliśmy warunki tej umowy na trochę lepszych warunkach, więc Sopoteka i jej działalność nie jest zagrożona. Co więcej, no, obserwowaliśmy w ostatnich latach, że no, zarządzanie tym obiektem przez partnera prywatnego sprawiało, że bardzo często no, najemcy borykali się z trudnościami. No, wprost nie mieli ogrzewania.
Powinien być zarządzany bezpośrednio przez miasto, tak jak sopockie Molo na przykład?
Trudno o tym wyrokować. Proszę sobie wyobrazić, że teraz odpowiedzialność za te warunki ekonomiczne, które dotknęły partnera prywatnego, spadają na miasto. To są wielomilionowe kwoty, które trzeba uregulować, żeby doprowadzić obiekt do funkcjonalności. Z naszej perspektywy najważniejsza jest funkcja tego obiektu. A funkcja dworcowa została utrzymana. Wiemy od zapewnień syndyka, że no będzie on dbał o najemców, którzy są tam od lat, ale także będzie pani syndyk zabiegać o to, aby nowi najemcy na terenie dworca się pojawili i żeby ta funkcja handlowo-usługowa została no, w jak najwyższym stopniu utrzymana.
Czas nas ubiega, więc kończyć musimy, ale tylko chcę to doprecyzować. Docelowo, jaka może być przyszłość, co nowy zostanie zbyty ten budynek prędzej czy później, jak rozumiem, przez syndyka.
Tego nie wiemy, bo decyzja została zaskarżona, więc na pewno przeciągnie się to w czasie. Jeżeli będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na tę nieruchomość, wtedy możemy rozmawiać. Trzeba będzie wziąć pod uwagę warunki przetargowe, no, kwotę zadłużenia i różne elementy, o których dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyrokować, więc za wcześnie mówić o przyszłości i o roli miasta.
I tym znakiem zapytania zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.